kłopoty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj druga część audycji, w której rozmawiamy o zwierzęcej bezdomności. Tym razem poruszymy temat psów, których problemy pojawiają się głównie na wsiach. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
W zeszłym tygodniu było o bezdomności kotów. Dowiedzieliście się, skąd się bierze, jak poprawnie pomagać tym bezdomnym zwierzętom oraz jak w odpowiedni sposób szukać mruczka, który uciekł nam z mieszkania lub też domu. 61 8 654 654. Jeśli macie pytania dotyczące waszych czworonogów, zapraszam do kontaktu 61 8 654 654. Natomiast jeśli macie pomysły na nowe tematy audycji albo wstydzicie się zadać pytanie, bo nie każdy jest taki odważny, żeby na antenie na żywo dać pytanie, napiszcie do mnie na mojej stronie na Facebooku Zuza Ogrodowczyk, psy, koty i inne kłopoty. Zadane przez was na stronie pytania zostaną wykorzystane do odcinka specjalnego. Większość z nas zna wiejskie mity, powtarzane z pokolenia na pokolenie, o tym, że suczka przynajmniej raz powinna być młode, oczywiście, żeby się lepiej chowała, żeby była zdrowa przede wszystkim, żeby nie miała ciąż urojonych, a samiec powinien być regularnie dopuszczany, no bo inaczej mu odbije, stanie się nieobliczalny i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są to tylko i wyłącznie powiedzenia, które można włożyć między bajki, a ich propagowanie prowadzi tylko i wyłącznie do cierpienia zwierząt poprzez powodowanie, no właśnie, bezdomności. Coraz więcej wówczas szczeniąt pojawia się gdzieś w przestrzeni wiejskiej. Obecnie na szczęście coraz rzadziej słyszy się takie powiedzonka w miastach, natomiast na polskich wsiach pozostają niestety wiecznie żywe. Podejście do psów w wiejskich okolicach jest zupełnie inne niż w dużych właśnie aglomeracjach. Pies musi na siebie zarobić, najczęściej będąc stróżem w domu albo stróżem posesji. W zamian takie psy dostają resztki ze stołu, czyli słabej jakości karmę z dyskontów. Oczywiście nie mówimy tutaj o wszystkich takich miejscach, nie chcę nikogo obrażać. Mówię tutaj o tych, które faktycznie tak robią. Nikt nie przywiązuje w takich miejscach uwagi do samopoczucia psów. Dominuje stwierdzenie, że pies to pies, pies nie jest człowiekiem, skutkiem czego zwierzęta są zmuszane do przebywania na zewnątrz, bez względu na pogodę. Oczywiście nikogo to nie dziwi, a wizyta w psiej szkole, czy też konsultacja behawioralna, no to są fanaberie, bezsensowne wydawanie pieniędzy. Pies agresywny na wsi to taki, który mimo ogólnokrajowych rozporządzeń dokona żywota owiązany przy budzie, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. No a pies łagodny, w lepszym razie biega swobodnie po ogrodzie na posesji, a w najgorszym często jest na łańcuchu, gdzie spędzi lwią część swojego życia. Albo biega sobie po prostu po całej wsi, wszyscy go znają, prawda, rozmnaża się i tak dalej, i tak dalej. Ma szczęśliwe życie, czasami przyjdzie do domu, czasami nie. No takie są realia. Polskie wsie są również miejscami, w których wałęsają się po ulicach zwierzęta, wałęsające się po ulicach zwierzęta nikogo po prostu, no, nie dziwią. Co więcej, często zdarza się, że psy są celowo wypuszczane przez właścicieli poza teren domostwa, ponieważ nie stanowią problemu, a ich człowiek z różnych powodów nie ma po prostu czasu na spacery i to w dodatku z własnymi podopiecznymi. A więc mamy pierwszy problem, słuchajcie, wsi, związany z ich niekontrolowanym rozmnażaniem. Znacznie częstszy widok bezpańskich psów na ulicach. Ale zanim o tym powiem, to mamy telefon. Tak, słucham?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę panią, ja dzwonię z taką rzeczą, bo bardzo mnie to poruszyło, to co pani opowiada na antenie, bzdury. Proszę opowiedzieć taki fakt, że psy na wsi latają luzem, ale nie, że człowiek na wsi wypuszcza psa, tylko ludzie z miasta przywożą psy na wieś i wypuszczają, bo wyjeżdżają na wczasy, nie mają co z tym zrobić. W schroniskach psy to są tylko psy z miasta, a nie ze wsi, bo człowiek na wsi o psy dba, niestety. A to, co wy opowiadacie na antenie radia, to są wielkie bzdury.
Myślę, że to jest tylko i wyłącznie pana zdanie i myślę, że z tym zdaniem nie zgadza się większość słuchaczy, którzy widzą po prostu, jak zwierzęta są na wsiach traktowane tak naprawdę. Tak, słucham?
właśnie ten pan opowiada bzdury, droga pani, bo często przejeżdżamy przez wsie i widzimy te kojce po 2-3 psy poupychane, później oni wieczorem
wypuszczają
te pieski. Panie redaktor, no tak wygląda nasza wieś, katolicka wieś. Nigdy nie słyszeliśmy z ambony, by ksiądz grzmiał: nalejcie latem wody tym psom albo zaopiekujcie się. Nigdy tego nie słyszałem. Panie doktor, wydaje mi się, że problem tutaj jest w rozmnażaniu, w naszym prawie ustawodawczym. Nie ma tego na przykład w Irlandii, w Anglii, w Niemczech, żeby psy były rozmnażane tak sobie. Otwieramy co dzień Facebook. Choćby na tym Facebooku widzimy: oddam pieski. A co one się działy, tak, te pieski? No bo rozmnażają. Niektórzy mają też zachęci, żeby zarobić parę złotych, jeżeli by urzędy skarbowe i odpowiednie instytucje zajęły się tym, tak, bo no niestety to jest jakiś zarobek. Może by to ukrócono. Miała być piątka dla zwierząt przez naszą wspaniałą partię do końca dociągnięta. No to się okazało, lobby morderców po prostu no nie pozwoliło na to. Panie redaktor, świnie, krowy mają paszporty, a zwierzęta i koty są rozmnażane bez żadnych po prostu tutaj, jeżeli chodzi o dokumentację, tak? Na tym to polega. Nie byłoby bezdomności zwierząt w naszym kraju, jeżeli by te hodowle tylko rejestrowane mogły rozmnażać zwierzęta. Byłoby to prawnie unormowane. A ten pan opowiada bzdury.
Zgadzam się, panie Darku, i bardzo dziękuję też za ten telefon. Wszystkiego dobrego. Nie zgadzam się również z tamtym pierwszym stwierdzeniem, ponieważ oczywiście, jak u naszego słuchacza te psy mają dobrze, no to z całym szacunkiem do niego cieszę się, że pana psy mają dobrze. Natomiast nie zgadzam się z faktem, że wszystkie psy, które są na wsiach, te, które są bezdomne, są przywożone przez ludzi miastowych. Oczywiście to też jest problemem, że ludzie wywożą psy i tutaj zgadzam się w 100%, ale odsetek psów wywożonych jest praktycznie niczym, jeżeli chodzi o ilość psów w stosunku do tych, ile się ich rozmnoży na wsi z jednej suki, która może mieć nawet 2 razy w roku szczenięta. Także przypuśćmy, że mamy 2 psy na jednej wsi, które były przywiezione, no bo nie mówimy tutaj w skali krajowej, tylko w skali jednej wsi, i mamy na przykład 50, które się urodziło. No to tutaj można powiedzieć, że to jest nieprawda. No i te psy, te schroniska dla psów, to też nie jest prawda. Wiele fundacji, które znam i które serdecznie pozdrawiam, bo również z nimi współpracuję, przywozi dziesiątki szczeniąt, czasami nawet setki szczeniąt z miejsc wiejskich, a nie z, one nie są zabierane od ludzi w mieście. Nie ma pseudohodowli w miastach. Znaczy, oczywiście, że są, ale są o wiele rzadsze, ponieważ ludzie w miastach, jeżeli już nawet mają pseudohodowlę, no to mają 2 psy, które rozmnażają. Ktoś te psy kupi, zawsze jest na nie popyt i nawet jeżeli to jest nielegalne i tego nie popieram, to przynajmniej te psy znajdą domy. Natomiast w przypadku wsi mamy jakieś takie, można powiedzieć, gdzieś farmy, folwarki, w których stoją obory. W tych oborach mamy 12 klatek i w tych klatkach mamy zwierzęta, które są po prostu hodowane tylko i wyłącznie, tak jak to powiedział też nasz drugi słuchacz, za pieniądze. I podkreślę, że pierwszy problem wsi jest właśnie skorelowany z niekontrolowanym rozmnażaniem. W mieście każdy bezpański pies, który się wałęsa po ulicach, jest prędzej czy później właśnie zgłaszany. Zostaje złapany przez straż miejską, odwieziony do schroniska, gdzie czeka na właściciela albo gdzie po prostu czeka na drugi dom. I dlatego te psy są w większości w schroniskach z miasta, bo wszyscy mają tą świadomość: o, widzę błąkającego się psa, zgłoszę. A na wsi tego nie ma. Na wsi swobodnie poruszający się pies nikogo nie dziwi. To jest być może pies Kaczmarkowej, być może pies Kowalskiego. No, halo, to tutaj jest problem, że to właśnie nie jest dla nikogo dziwne. Takie zjawiska prawie nigdy nie są zgłaszane do straży miejskiej. Co więcej, sama informując służby miasta o psie biegającym luzem blisko Ruchliwej ulicy, którego udało mi się zabezpieczyć, dostałam natychmiastowy odzew. Patrol przyjechał w przeciągu 20 minut i zabrał po prostu tego psa. Natomiast ja, zgłaszając szwędającego się psa po lesie w górach, dostałam od dyspozytora spod 112 informację, że ten na pewno jest pies miejscowy, że sobie poradzi. Pies ewidentnie był zgubiony, mocno zestresowany. Musiałam dzwonić do 10 różnych osób, rozmawiając z różnymi instytucjami. Każdy mnie przepychał najpierw jeden do drugiego, potem drugi do pierwszego i tak dalej, i tak dalej. Na końcu, w końcu udało mi się znaleźć osoby, które znały, że tak powiem, grupę na Facebooku, która zrzesza właścicieli pobliskich psów. I tylko i wyłącznie dzięki postowi, który opublikowałam na Facebooku w tej grupie, udało się znaleźć właściciela tego psa. Nikt się tym tam nie przejmował. W mieście zgłaszam i od razu dostaję odzew. Na wsi zgłaszam i wszyscy uważają, że to nie jest problem. Także koniec końców, zanim uzyskałam pomoc od władz, znalazł się właściciel poprzez Facebook. Właściciel stwierdził, że pies z reguły się nie oddala tak daleko, kiedy sam wychodzi poza posesję. No i właśnie, argumentem przeciętnego właściciela puszczającego psy luzem jest twierdzenie, że pies nie czuje się dobrze na ogrodzie, że on zawsze sobie biegał luzem, że wieczorem wraca do domu, że nikomu krzywdy nie zrobi, że jest wychowany, bo psy na spacerach omija szerokim łukiem i tak dalej, i tak dalej. Niestety, właściciel psa nie myśli o tym, co jego pies robi, podczas gdy jest swobodnie wypuszczany. Nie ma pewności, czy pies nie zostanie potrącony przez samochód. Co za tym idzie, już nigdy nie wróci do domu. Pies wolno wychodzący po wsi to zwierzę, które może ulec wypadkowi, w którym nie zostanie poszkodowany tylko pies, ale też ludzie biorący w nim udział, biorąc przez pryzmat tutaj tą sytuację, biorąc pod uwagę psa dużego, może ulec pogryzieniu przez innego psa, może zostać zabrany z ulicy przez osobę obcą, albo jakiegoś zwyrodnialca, albo jak osobę, która jest dobroduszna i chce faktycznie temu psu pomóc. Może roznosić różne choroby, jeśli nie został zaszczepiony. Może stanowić zagrożenie dla ludzi i psów, bo to, że pies się łasi do każdego, to nie oznacza, że 50 człowiek nie zostanie przez niego ugryziony, bo ten pies został wcześniej potrącony, a człowiek dotknął go tam, gdzie go akurat bolało. No i może zostać zabity przez drapieżnika, na przykład wilka, ponieważ zostanie uznany za intruza na jego terenie. No i co w tym momencie? No i jest wielka pretensja do wilków, no bo wilki zabiły pieska, pies był mój, tak szwendał się po wsi. Wilczek sobie przyszedł, zabił, no i trzeba wystrzelać wilki, bo zabił psa. No nie, no dla mnie to jest po prostu słabe. No i oczywiście to samo dotyczy słabo zabezpieczonych posesji, o czym mówiłam w audycji o wilkach. No i co jest najważniejsze, jeśli pies nie jest wykastrowany, albo suczka nie jest wysterylizowana, to może swobodnie rozmnażać się, jeśli spotka osobnika właśnie przeciwnej płci. A tuż po krótkiej przerwie opowiem o problemie drugim, czyli o zwierzętach bez wiedzy właściciela uciekających z nieodpowiednio zabezpieczonych posesji.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o bezdomnych psach. Omówiliśmy sobie przed przerwą pierwszy problem wsi związany z niekontrolowanym rozmnażaniem, znacznie częstszym widokiem bezpańskich psów na wiejskich ulicach niż na ulicach miast. Problem drugi to zwierzęta, które bez wiedzy właściciela uciekają z nieodpowiednio zabezpieczonych posesji. No i niestety często zdarzają się też ucieczki zwierząt właśnie z takich miejsc. Zwierzęta wiedzione potrzebą rozmnażania się potrafią pokonać ogrodzenie i to naprawdę wysokie ogrodzenie, aby osiągnąć cel, jakim jest partner lub partnerka do godów. Jeśli ogrodzenie nie posiada jakiejś luki, nie jest podmurowane, jest zbyt niskie albo nie jest odpowiednio zabezpieczone w przypadku niektórych ras znanych ze swoich ucieczek, na przykład husky czy wilczaków, no to bardzo łatwo jest psu przekroczyć nawet 3-metrowe ogrodzenie. I to wcale nie dając susa. One mogą się po prostu po nim wspiąć. Jeżeli się zastanawiacie jak, to wpiszcie sobie naprawdę na jakiejś platformie typu YouTube czy innych pokrewnych taką frazę pies, który się wspina, czy to po polsku, czy po angielsku i zobaczycie, że psy potrafią na przykład naprawdę przez płot przejść w ten sposób. Natomiast zwierzę, które poczuje zapach suczki w rui albo sama suczka w ciecce, potrafią też zerwać się na spacerze ze smyczy, po to tylko, by przedłużyć gatunek. Jest to oczywiście reakcja instynktowna, która jest dodatkowo wzmocniona u psów o bardzo wysokiej reaktywności, którym właściciele nie poświęcają na co dzień zbyt wiele czasu i nie interesują się ich psychiką. Właściciel psa, który pokrył sukę, najczęściej nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji, chyba że jakimś cudem jego pies zostanie złapany na gorącym uczynku, a właściciel suczki będzie miał czas i chęć na rozwiązanie sprawy. Natomiast właściciel sutki pokrytej przez psa nie zdaje sobie sprawy z zaistniałej sytuacji, dopóki nie zauważy powiększonego brzucha. Czasami osoba dowiaduje się dopiero wtedy, kiedy pies zaczyna rodzić lub nawet po porodzie, kiedy znajdzie suczkę w otoczeniu szczeniąt. Znam takie przypadki i żeby tutaj mówię o okolicach Poznania, także można być bardzo, bardzo tutaj, można się bardzo zdziwić, jakie sytuacje się pojawiają. Niestety zdarzają się też komplikacje porodowe, mogące mieć różne przyczyny, które bez interwencji weterynarza doprowadzają do śmierci suczki. Dzieje się tak na przykład w momencie, kiedy ojcem szczeniąt był pies dużych rozmiarów, podczas gdy suczka należy do psów niewielkich rozmiarów. W przypadku takim suczka nie jest w stanie sama urodzić zbyt dużych jak na jej fizjologię szczeniąt i bez interwencji weterynarza no nie ma ona szans na przeżycie. A tutaj też pragnę wam przedstawić taki ciekawy przykład. Też ostatnio byłam na konsultacji, serdecznie pozdrawiam moich klientów. No i mają oni też adoptowaną ze wsi suczkę z ogłoszenia jakimś tam portalu. No i pies ogromny, suczka drobna. No jak to się stało? Właścicielka psów stwierdziła, że one na pewno się nie pokryją. Więc po prostu trzymała niesterylizowane, niewykastrowane na jednym ogrodzie. No i niestety samiec dokonał właśnie tego, co było niemożliwe i szczenięta się pojawiły, no i tutaj pojawił się też problem. O kastracji będę jeszcze mówiła, a tutaj chcę też wspomnieć o czymś takim, jak kastracja, sterylizacja aborcyjna. Jest to sytuacja, kiedy wiemy, że nasza suczka została pokryta przez psa na wsi na przykład, ale też nie tylko na wsi. Wiemy, że to nie jest suczka, którą będziemy przeznaczali do rozmnażania. No, pomijam fakt, że takie rozmnażanie, które jest przypadkowe, eliminuje całkowicie sukę z hodowli, więc no, już rozmnażana nie będzie, nawet jeżeli jest rasowa. Natomiast w przypadku, którym pojawiają się pierwsze, pojechaliśmy do weterynarza i pojawiają się pierwsze oznaki ciąży, widzimy, że są szczenięta, weterynarz powinien nam zaproponować kastrację aborcyjną, czyli usuwamy właśnie wszystko, co jest w środku, suczka jest wysterylizowana, a maluchy są usypiane bezboleśnie, no i to jest taka opcja, dzięki której bezdomność też nam się zmniejsza. Może się to wam wydawać naprawdę brutalne, co powiedziałam, natomiast jest to praktyka, która ma pomóc temu, żeby psy nie było, żeby było coraz mniej bezdomnych psów. I możecie stwierdzić, nie no, ale przecież adoptują, tak? No ale te osoby, które adoptują takie psy od świadomego człowieka, który mógł poddać suczkę właśnie kastracji aborcyjnej, gdyby to zrobił, to adoptowałyby psy od kogoś innego, które już się urodziło albo zostało znalezione, wyrzucone w lesie. Więc być może tutaj lepiej jest podjąć się takiemu zabiegowi, który jest bezpieczny dla suczki, a w przypadku suczki, która jest bardzo mała, gdzie samiec był duży, może uratować też jej życie. Niestety często właściciel nie ma pieniędzy albo nie chce ich wydawać, by pomóc suczce, czy to w przypadku kastracji aborcyjnej, czy zawożąc ją do weterynarza, żeby ją wysterylizować. Zwierzę ma być pomocne, nie sprawiać kłopoty, a niestety problemy zdrowotne wiejskiego psa to też często rzecz nie do przeskoczenia. Co się dzieje, jeżeli suczka, która została przypadkowo pokryta, urodzi młode? No maluchy są po pierwsze często porzucane. Ich los jest oczywisty, w najlepszym przypadku podrzucane są do lokalnych schronisk i przytulizn, no ale nie oszukujmy się, najczęściej to jest las, najczęściej to jest łąka, albo właściciel suczki po prostu, no można powiedzieć brzydko, robi to, co potrafi najlepiej i po prostu gdzieś sam się ich pozbywa. To też oczywiście jest brutalna sytuacja, natomiast ona się dzieje i w przypadku mojego psa Magnuma właściciel mi po prostu jasno powiedział, jak byłam na interwencji, że on najchętniej to by te psy załatwił, ale jego żona nie pozwala, no bo przecież to nie tędy droga. No okej, okay. No i tak to są słowa, które ja po prostu w twarz usłyszałam i to nie są pierwsze słowa, które też ktoś bardzo podobne, wiele osób mi przytaczało, które gdzieś na takie interwencje na wieś do szczeniąt jechały. Jeśli właściciel suczki zdecyduje się na zatrzymanie młodych, szczenięta bardzo szybko odłączane są od matki, wydawane w wieku 4 do 6 tygodni, żeby po prostu pozbyć się problemu. Tak było w przypadku suczki właśnie moich klientów, tej od tego dużego i małego psa. też była sytuacja, gdzie piesek miał 4 tygodnie, już babeczka chciała go oddać i udało się na szczęście jakoś wyprosić, żeby do tego chociaż 6 tygodnia wytrzymała. Zresztą tak samo było w przypadku mojego Magnuma. Również babeczka stwierdziła, że o Jezu, jak to my nie będziemy ich brali teraz, tylko niech mają zostać z matką, absolutnie. No i niestety to były czasy, te 10 lat temu, gdzie te organizacje prozwierzęce jeszcze nie było ich tak dużo, nie działały tak sprawnie, nie miały takiego zasięgu i trudno było wtedy poprosić kogoś, żeby przyjechał, żeby pomógł. Tym bardziej na takiej wsi, jaka to była, nie będę teraz wymieniać, ale to naprawdę było daleko, daleko, hen za Krakowem, w głębokich górach, więc trudno było tutaj znaleźć kogoś, kto zdecydowałby się przyjechać i pomóc, więc my musieliśmy wziąć te szczenięta, je wyadoptować. Na szczęście lokalny TOS, czyli ta organizacja, przyjechała i suczkę wysterylizowała po jakimś czasie. No niestety tu mieliśmy o tyle mało czasu, że właściciele stwierdzili, że albo my weźmiemy te szczeniaki, albo oni po prostu się sami zajmą tym problemem, w cudzysłowie. Kolejna sprawa. Szczenięta nigdy nie widzą weterynarza, zanim trafią do nowych właścicieli. I tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o tych, które się przypadkiem urodziły, ale też te z pseudohodowli. Można dać pieniążki weterynarzowi lokalnemu, który niestety się na nie połasi. Oczywiście nie każdy, tutaj też podkreślam, nie każdy. Mówię tutaj hipotetyczna sytuacja. No i on podbija pieczątki, prawda? Szczenięta były zaszczepione. A szczenięta nie były zaszczepione, bo te naklejki ze szczepionek to już są przeterminowane dawno temu. Dla właściciela, który nawet na to nie spojrzy, przyszłego to jest nic. I dopiero potem u weterynarza się dowiadujemy, aha, no piesek nie ma szczepień, bo to nie są, to są już przeterminowane szczepionki. No i tak się bardzo często dzieje, albo w ogóle te szczeniaki nie są w żaden sposób zabierane do weterynarza. Nikt się nimi po prostu nie interesuje. Są wydawane i tyle. Najczęściej też po prostu są tak zarobaczone, że trafiają z ogromnymi brzuszkami i wcale nie dlatego, że są najedzone. Są karmione odpadami ze stołu, przeterminowanym jedzeniem, karmami z najniższych półek, co powoduje naprawdę silne niedobory. No i te robaki, które tam też wchodzą. Maluchy są wydawane losowym osobom, bez szczepień, jak już podkreślam jeszcze raz, i bez jakichkolwiek badań weterynaryjnych. Wszystko brzmi naprawdę, naprawdę źle. No ale niestety tak się dzieje każdego dnia. Jedynym rozwiązaniem jest masowa kastracja psów na terenach wiejskich. Podkreślam, kastracja, sterylizacja psów na terenach wiejskich. Szczególnie takich, które nie są w odpowiedni sposób zaopiekowane i zabezpieczone przez właściciela. Według badań kastracja psów przynosi faktyczne skutki, zmniejszając liczebność w schroniskach nawet do 60% na przestrzeni dekady, co jest niewątpliwie dużym plusem tego zabiegu. Kastracja psów jest bardzo często sponsorowana przez konkretne gminy. W Wielkopolsce do akcji sterylizacji dołączyło się w marcu 2020 roku 38 przychodni i klinik weterynaryjnych, przeprowadzając setki zabiegów. Wystarczy w internecie wpisać frazę akcja sterylizacja, by przekonać się, jakie przychodnie weterynaryjne przeprowadzają te zabiegi w naszej okolicy. Przypomnę tylko, że tylko też terminologię, bo dla wielu osób słowo kastracja kojarzy się tak samo z samcami. Przyjęło się bowiem, że psa się kastruje, suczkę sterylizuje. No i tak się też mówi, ja też to czasami powtarzam, ale chcę, żebyście mieli świadomość, co to jest, jaka jest różnica. Sterylizacja to jest zabieg chirurgiczny, który powoduje pozbawienie jakiegoś organizmu płodności. I może być to na przykład też podwiązanie naśniowodów lub też jajowodów z histerektomią. Natomiast nie ma on wpływu na gospodarkę hormonalną. Czyli takie zwierzę nie będzie w stanie się rozmnażać, natomiast zabieg ten nie zaburzy jego zachowań. Obecnie zabiegi takie stosuje się głównie w USA, ale i u nas w Poznaniu, słuchajcie, znalazłam weterynarzy, którzy też potrafią te zabiegi wykonać i mogą to zrobić. I jest on o wiele bezpieczniejszym zabiegiem dla samca, jak zaraz też będę o tym mówiła. W Polsce sterylizacja psów jest bardzo rzadka, ale podkreślę, można sobie ją znaleźć. Głównym zabiegiem wykonywanym w naszych placówkach weterynaryjnych jest kastracja. I dotyczy ona zarówno samców, jak i samic. Jest to zabieg chirurgiczny, mający na celu całkowite usunięcie gonad, czyli gruczołów produkujących męskie lub żeńskie komórki rozrodcze, a mówiąc prostym językiem, jąder oraz jajników. Kastracja powoduje bezpłodność oraz nieodwracalne zaburzenia układu hormonalnego zarówno u samców, jak i u samic. Inną formą kastracji jest kastracja chemiczna, która odbywa się poprzez wszczepienie chipa z konkretną substancją, co powoduje bezpłodność oraz również wpływa na gospodarkę hormonalną. Natomiast zmiany nią powodowane są odwracalne, ponieważ chip działa przez około 3 do 6 miesięcy w zależności od jego rodzaju. Problem kastracji, słuchajcie, niejednokrotnie został przeze mnie poruszany i absolutnie nie jestem zwolenniczką kastracji samców, na którym człowiek sprawuje oczywiście dobrą opiekę, natomiast jeżeli mamy psa, który ciągle ucieka, kryje suki, przyczyniając się do bezdomności, to powinniśmy poddać go zabiegowi. No i jeśli już zdecydowaliśmy się na kastrację naszego psa, pamiętajmy, żeby u obu płci dobrze wybrać wiek. Kastracja przez wzgląd na zdrowie fizyczne i psychiczne nie powinna być wykonywana przed 12 miesiącem życia. Zaleca się nawet późniejsze kastracje, natomiast oczywiście w przypadku tylko i wyłącznie dobrze zabezpieczonych psów. Druga sprawa. Nigdy nie wykonujemy zabiegu kastracji u psów z problemami behawioralnymi. I tutaj też mówię o psach dobrze zabezpieczonych, którymi ktoś się interesuje. Najpierw zaradzamy problemom, a potem wykonujemy zabiegi, ponieważ niektóre problemy połączone z burzą hormonalną po kastracji mogą się po prostu stać nieodwracalne. U samców, czyli u psów odpowiednio zabezpieczonych, najlepiej wykonać zabieg kastracji po 8 roku życia, ale już podkreśliłam, że u nas w Polsce zaczyna się robić zabiegi sterylizacja, więc podwiązania nasieniowodów i taki zabieg tak naprawdę już u 12-miesięczniaka możemy spokojnie wykonać. Pies jest bezpłodny, pies ma hormony, jest zdrowy i my się nie musimy martwić ani w mieście, ani na wsi, że on nam jakąś suczkę pokryje, jak nam zwieje. Pies jest też zabezpieczony w sposób psychiczny, bo nic mu się nie dzieje. Natomiast kastracja we wcześniejszym wieku może powodować problemy behawioralne poprzez osłabienie psa testosteronu, który jest odpowiedzialny m.in. za odwagę. Szczególnie silne problemy będą widoczne u psów, które borykają się z lękami lub też agresją na tle lękowym. U psów niezabezpieczonych, szczególnie na wsiach, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia innych psów na ogrodzonych terenach posesji jest wysokie, kastrację wykonujemy po 12 miesiącu życia. Od razu. U suczek dobrze zabezpieczonych najlepiej jest wykonać kastrację około 2-3 roku życia, wtedy kiedy osiągnie pełną dojrzałość psychofizyczną. Można też wykonać zabieg sterylizacji, jeżeli u was w mieście, czy też w Poznaniu na pewno można go wykonać, jeżeli ktoś się po prostu, jeżeli znajdziecie weterynarza, który będzie to potrafił zrobić. Trzeba też wybrać takiego, który zwrócił uwagę na to, by suczkę wykastrować w odpowiednim momencie cyklu rozrodczego, nie wcześniej niż 3 miesiące od cieczki. No i kastrację wykonujemy u każdej suczki, która nie będzie rozmnażana i może być to właśnie kastracja albo sterylizacja w zależności od tego, na co się po prostu zdecydujemy. Mówię, sterylizacja jest po prostu bezpieczniejsza. Dlaczego? Tutaj warto zwrócić uwagę na problem ropomacicza oraz powikłań związanych właśnie z problemem takim. No i niestety dowiedziono naukowo, że kastracja suczki nie chroni przed problemem ciąż urojonych, ale są one wówczas zdecydowanie rzadsze. A co mogą powodować ciąże urojone? O tym opowiem tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Przed przerwą powiedziałam, jak ważne jest dla zmniejszenia bezdomności to, abyśmy sterylizowali lub też kastrowali nasze zwierzęta. Powiedziałam o różnicach między kastracją a sterylizacją. Powiedziałam, że dla psychiki psa bezpieczniejsza jest sterylizacja, a więc podwiązanie nasieniowodu u samców lub histerektomia z podwiązaniem jajowodów u suczek. Niestety dowiedziono naukowo, że właśnie kastracja suczki czy też sterylizacja suczki nie chroni jej przed problemem ciąż urojonych. Natomiast są one wówczas zdecydowanie rzadsze. Co mogą powodować takie ciąże urojone? No, zapalenia prowadzące do powstawania jakichś większych zaburzeń. Zwykle są to niegroźne guzy, ale mogą rozwijać się w formę złośliwą. No i niestety nieleczone mogą dawać przerzuty. Jak rozpoznawać ciąże urojone? Aha, przepraszam. I właśnie mogą powodować różne zaburzenia behawioralne, które tutaj możemy rozpoznać. Jest to niepokój, nieumiejętność znalezienia sobie miejsca, czyli wędrówki po domu, suczka tak piszczy, popiskuje, drżą jej mięśnie, pies cały się trzęsie, bo suczka ma wrażenie, że zaraz będzie rodziła. Suczka może znosić różne rzeczy do legowiska, pilnować ich, ale nie musi tego, to się pojawiać. Może oczywiście pojawić się powiększenie listwy mlecznej, no i wyciek płynu z sutków. Tutaj pojawia się też nieszczęsny mit, gdzie ludzie stwierdzają, że suczka, która miała chociaż raz młode, tej ciąży urojonej nie będzie miała, co niestety jest oczywiście nieprawdą. Dlaczego w przypadku obu płci zaleca się kastrację przynajmniej po 12 miesiącu, bo cały czas to podkreślałam, ale nie powiedziałam dlaczego. Wiek kastracji zalecane w niektórych, wydawałoby się, przodujących weterynaryjnych badaniach krajach przeraża. W Wielkiej Brytanii rekomendowany wiek kastracji to jest 6 miesięcy, a w USA 12 tygodni. Słuchajcie, tak wczesna kastracja ma nieodwracany wpływ, po pierwsze, na rozwój kości. Według badań pani profesor Christine Zink, ze względu na rozregulowaną gospodarkę hormonalną, kości rosną dłuższe, natomiast jednocześnie są węższe. Jej badania wskazały na zwiększenie ryzyka powstania nowotworu złośliwego kości, czyli osteosarkomy u psów i suczek kastrowanych poniżej pierwszego roku życia, czyli pomiędzy 12 miesiąca. Poza tym profesor Zink w swoich badaniach skojarzyła kastrację w wieku poniżej 12 miesiąca z większym ryzykiem wystąpienia naczynia Komiasaka, czyli raka komórek mięśniowo-naczyniowych, raka komórek tucznych, chłoniaka i raka pęcherza moczowego. Podwyższone ryzyko nietrzymania moczu u suczek, także u niektórych samców, słuchajcie. Większe prawdopodobieństwo dotyczności tarczycy u psów, a do tego większą częstość występowania dysplazji stawów biodrowych u psów wykastrowanych w wieku 6 miesięcy. No dodatkowo wiele badań mówi o tym, jak niewyobrażalny wpływ ma wczesna kastracja na psychikę obu płci. Ale tutaj przejdźmy do kolejnego problemu psów na wsiach. Trzeci problem to taki, że zwierzęta często są rozmnażane na potęgę i nikogo to nie dziwi. Taka pseudohodowla, gdzie nigdy nie jest zgłaszana, a właściciel pozostaje po prostu bezkarny. Nikogo nie dziwi szczenna po raz enty suka sąsiada, która dopuszczana jest dla zdrowotności, w cudzysłowie, a na szczeniętach zarobi, no bo sąsiad ma wilczura, nawet ładnie wygląda i te szczeniaki fajne wychodzą, no albo człowiek sam parę zwierząt ma, tej samej rasy, no i oczywiście kocha psy, a że ma dwa takie same, no to aż szkoda nie dopuścić, no w końcu jeden z rodziców jest ZKWP po czempionach, no i cóż złego może się stać? No i oczywiście żaden lek kupujący od takiej osoby szczeniaka za 1000 zł, czy nawet taniej czasami, nie myśli o tym, że jest to zwyczajna pseudohodowla. Z reguły ładnie się to określa mianem hodowli domowej, bez rodowodu, no bo przecież zwierzęta mają zapewnione idealne warunki bytowe, no i faktycznie może tak być, mogą mieć dobre warunki, natomiast zwierzęta dopuszczane nie są badane pod kątem chorób genetycznych. Nie wystarczy mieć rodowód po czempionach, żeby być wolnym od wad, które mogą pojawiać się w populacji losowo, nawet mimo wolnych od chorób rodziców. Suczka nie ma wykonywanych odpowiednich badań prenatalnych, a poród w najlepszym wypadku odbywa się pod okiem właściciela bez wsparcia weterynarza, albo suka w ogóle sama rodzi i rano człowiek się budzi, o już są, super. No, a poza tym szczenięta są często wydawane zbyt wcześnie, w wieku około 5-6 tygodni, no bo szkoda pieniędzy na karmę dla takich szczeniąt, które w tym wieku matka przestaje dopuszczać do piersi. No i zdarza się, że nie mają odpowiednich dla swojego wieku szczepień, nie są odrobaczone. No, nie ukrywajmy, to jest naprawdę drogie, no i bez sensu robić, to przecież właściciel przyszły może sobie sam takie badania wykonać. No i mają fałszywe świadectwa szczepień, bo kolega właściciel zwierząt jest weterynarzem, no i bez problemu z niewielką opłatą wpisze szczeniętom zaświadczenie o szczepieniach albo o odrobaczeniu. Takie domowe rozmnażanie lub też dopuszczanie suczki, byle miała raz w życiu młode, jest realnym problemem polskich wsi. Bo o ile psy w typie rasy mają szansę o dom, tyle szczenięta wielorasowe, czyli kundelki, są często po prostu podrzucane, jeśli nie zostaną wydane. Zdarza się też, że właściciele takiej suczki dzwonią do fundacji albo schroniska, udając, że zwierzęta zostały znalezione. No bo się nie wydały, no to zostały znalezione. No i fundacja przyjeżdża i zabiera. No albo na przykład są takie szczenięta typu w typie husky, wyglądające idealnie jak husky, no bo to jest gen, który jest dominujący, ta maska, te umaszczenie. Bardzo często, jeżeli jakikolwiek pies pokryje sukę husky, to szczenięta będą wyglądały jak małe husky. Dopiero potem, jak urosną, będą zupełnie inaczej wyglądały. I są sprzedawane jako husky. No i potem przyjeżdża do nas taki husky, który jest karłowaty, albo w przypadku jednej z moich koleżanek przyjeżdża Jack Russell Terrier, który celowo miał mieć kilo 7-8, a obecnie ma kilo 27, chyba, albo 30, coś takiego. I bardziej przypomina Amstaffa niż Jack Russell Terriera. Jeśli zwierzęta nie znajdują domu, to są skazane na życie za kratami schroniska, gdzie nikt nie poświęci im tyle czasu, co psom żyjącym w domach. Podsumowując, nie obrażając nikomu, problem bezdomności psów w Polsce jest wiecznie żywy. Mimo ograniczenia jej o 60% na przestrzeni dekady dzięki zabiegom kastracji. Dlatego warto dalej nagłaśniać sprawę, zachęcać osoby z obszarów wiejskich oraz również podmiejskich, które mają psy niezabezpieczone w odpowiedni sposób do tego, by w odpowiednim momencie poddały psy zabiegowi. Jeżeli jesteś osobą, która mieszka na wsi, masz super zabezpieczonego psa, bardzo się cieszę i to nie jest audycja, która jest skierowana w twoją stronę i myślę, że takie osoby raczej by tutaj nie zadzwoniły, bo zdają sobie same sprawę z tego, że to jest realny problem i to, że one mają wspaniale zabezpieczonego psiaka, który na przykład przebywając na zewnątrz ma kojec, albo który przebywa głównie w domu i tylko jest upuszczony na ogród wtedy, kiedy inne osoby są na ogrodzie, albo ten ogród jest świetnie zabezpieczony, no to nie będzie tutaj się denerwował, bo to nie jest audycja o nim. Podobnie osoby, które mają kilka psów tej samej rasy, ale są to psy wysterylizowane, czy też wykastrowane i nie są w żaden sposób do siebie dopuszczane. Nie bądźcie obojętni, słuchajcie, słuchacze, jeśli widzicie, że ktoś bez zezwoleń namnaża pseudorasowe psy i sprzedaje je za sumę wyższe niż dopuszczone w prawie, a więc 300 zł. Zgłaszajcie to do Straży Miejskiej lub Fundacji Prozwierzęcych. Zgłaszajcie osoby, które mają sukę, ale się oszczędziła, zwierzęta trzymane są w spartańskich warunkach. Osoby, które mają psy całą dobę, są przywiązane do budy z łańcuchem. Zgłaszajcie. Pies może być na łańcuchu maksymalnie 12 godzin. Zgłaszajcie psy, które są sobie samopas krążą. Po wsi możecie też je po prostu złapać, zawieźć do fundacji, zawieźć do schroniska. Schronisko powinno takiego psa przyjąć. Dodatkowo negujcie też mity dotyczące dopuszczania suczek i psów. Nie jest prawdą, że suczka musi mieć przynajmniej raz w życiu młode, a każdy pies musi być w odpowiedni sposób zabezpieczony, by nie zagrażać sobie innym. To jest tu już akurat prawda. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność przed odbiornikami, za Wasze telefony. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia jak zwykle za tydzień po 8:00. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.